Lubuskie Forum Radio Zachód, Janusz Życzkowski. Kłaniam się Państwu w studio, przy mikrofonach w studio w Zielonej Górze. Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
Platformę Obywatelską reprezentuje Sebastian Ciemnoczołowski. Dzień dobry, panie radny.
Dobry,
poseł Bogusław Wątor reprezentuje klub Nowej Lewicy. Nową Lewicę, Sojusz Lewicy Demokratycznej, znaczek w klapie, czyli SLD.
Dzień dobry.
Aha, bez komentarza. Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami Tomasz Bratkowski, który reprezentuje Konfederację.
Witam Państwa.
A w studio w Gorzowie doradca wojewody lubuskiego Jarosław Porwich. Panie pośle, czy się słyszymy?
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, słyszymy się.
Słyszymy się. Przed chwilą słyszeliśmy także piękny przebój z refrenem Love is in the air. Zobaczymy, czy tutaj miłość zagości w studio i na łączach. Rozpoczynamy od znanej już daty wyborów prezydenckich. 10 maja poinformowała o tym marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Czy to jest dobra data? Bogusław Wątor, panie pośle, jak pan ocenia?
No data jak każda. Trzeba było...
Myślałem, że powie pan, że 1 maja byłby lepszą datą.
Ale no coś akurat... mnie dzisiaj cały czas prowokuje. Nie wiem dlaczego, panie redaktorze. Można by było na przykład rozważać, jakby ktoś chciał, załóżmy, szukać odwrócenia, że ta data nie jest dobra, no to, że można było później, czyli dać większą ilość czasu do kampanii wyborczej.
No, ale kampania przecież już trwa.
No ale dlatego chciałem to też powiedzieć, że my od pewnego czasu, tak na dobrą sprawę, mi jest nieraz trudno wyłapać moment, kiedy się kampania już zaczyna, bo praktycznie biorąc to już sobie partie czy komitety same ustalają reguły, a rozpoczęcie tej kampanii to jest tylko tak naprawdę formalna zapowiedź, więc dla mnie to jest data jak data, nie? Która po prostu gdzieś tam powoduje, może i dobrze, że jest wcześniej, bo przynajmniej nie będzie wchodziło później na różnego rodzaju zbliżające się wakacje, czy różnego rodzaju obchody.
Miała być kandydatka, jest kandydat Nowej Lewicy, jak rozumiem, także...
Niech pan powie, że pan poseł Materna się śmieje. Nie
to znaczy, nie, chyba zakrztusił się teraz. No. Natomiast...
Jurek, napij się wody.
Panie pośle, jest determinacja w obozie?
Czy to on, czy ona?
Dobrze, to za chwilę może rozstrzygnie pan poseł, a teraz jeszcze Bogusław Wątor. Jak ocenia pan determinację w obozie Nowej Lewicy?
Panie redaktorze, nie wiem skąd te dywagacje znowu, że to miała być kobieta.
Były takie informacje, panie pośle.
No, medialne, no to zawsze spekuluje się nad różnymi kandydaturami. Myśmy od samego początku mówili, że kandydatem na prezydenta powinien być jeden z liderów lewicy. Mamy ich 3 i spośród tej 3 trzeba było wybrać. I od samego początku, tak na dobrą sprawę, kiedy żeśmy się połączyli, takim można by powiedzieć kandydatem, gdzie wszyscy uważaliśmy, że on powinien być tym kandydatem na prezydenta, chociaż były takie momenty, że się zastanawiał, był Robert Biedroń. Więc tutaj dla mnie nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. On był tym pierwszym, który był wskazany na kandydata. No i on jest kandydatem i uważam, że jest to najlepsza kandydatura.
Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, uruchomiła za pomocą przycisku i łączy internetowych we wszystkich województwach sztaby wyborcze. Mieliśmy chyba wczoraj konferencję prasową także w Zielonej Górze, gdzie te sztaby już rozpoczynają pracę. I tu też pytanie o determinację do Sebastiana Ciemnoczołowskiego. Czy z tą kandydatką jest przekonanie w szeregach Platformy Obywatelskiej, że ten 10 maja okaże się datą szczęśliwą?
Jakie odpowiedzi pan redaktor oczekuje, że nie ma przekonania? Panie redaktorze, to jest bardzo dobra kandydatura. O tym mówimy od lat. No, to nie jest nowa kandydatura. Od dłuższego czasu prezentujemy panią marszałek.
Proszę nie wypominać wieku, Kidawę, pani kandydatce.
Od dłuższego czasu prezentujemy panią marszałek jako kandydatkę na urząd prezydenta. No i to jest taki właśnie obraz szacunku i pana redaktora, ale ten takie podśmiechiwanie się pana posła Materny z mniejszości, jak rozumiem, bo ta aluzja do kobiety to jest podśmiechiwanie się, nie, z mniejszości, szacunek do mniejszości.
Ja może miała być kobieta w lewicy, nie było kobiety, jest kobieta w Platformie Obywatelskiej, bardzo dobrze.
Przypomnę słowa niedawne, tak chyba szeroko komentowane pana Mariana Turskiego w Oświęcimiu, ostatniego więźnia obozu w Auschwitz-Birkenau, który właśnie mówił o tym, jak się kończy brak poszanowania do mniejszości.
A myśli pan, że to jest adekwatne akurat?
Nie, to takie żarty z kobiety, z pana posła Biedronia, no to chyba nie są na miejscu. Myślę, szczególnie, że to są panie redaktorze, kandydaci na urząd, ważny urząd w kraju.
A może o to chodzi, żeby szydzić z nich, nie?
No chyba o to chodzi. I to się robi w Polskim Radiu Narodowym. No ale wracajmy do naszej kandydatki. Tak, rzeczywiście te regionalne sztaby już wystartowały. Zbieramy, powoli zaczynamy przygotowywać się do akcji zbierania podpisów, bo to jest obowiązek. Co ważne, to jest kandydatka, która jest nadzieją na to, że tak naprawdę wreszcie Polaków w Polsce jest szansa połączyć, a nie dzielić. To, co właśnie z taką przyjemnością i z taką pasją robi dzisiejszy obóz rządzący.
Dobrze.
Data jest dobrą
sama
datą.
Sama kandydatka wskazuje również na to, że ma szerokie poparcie także Prawa i Sprawiedliwości.
Przygotowani, mam powołany sztab i szefem sztabu, przypomnę, Bartosz Arłukowicz, który zrobił doskonały wynik w wyborach do Europarlamentu.
Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze oficjalnie daty, to znaczy inaczej, nie poparło kandydatury prezydenta Andrzeja Dudy, no bo tu musi być oficjalny akt, on także jest związany ze startem i z konwencją wyborczą pierwszą, którą Andrzej Duda już wkrótce jego zaplecze polityczne przeprowadzi, ale chyba nie ma wątpliwości, że prezydent Andrzej Duda to jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, od dłuższego czasu nasze struktury Prawa i Sprawiedliwości razem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim mówiliśmy, że jest to naszym kandydatem.
Ale oczywiście podkreślam to dlatego, że także rzecznik prezydenta powiedział o tym, czy minister Szczerski chyba, że to jest jedyny kandydat, który nie jest wystawiany przez partię polityczną, że on sam ubiega się o reelekcję, nie jest członkiem partii politycznej. Pan może się uśmiechać, panie Sebastianie, natomiast to jest fakt. Bardzo proszę.
Ale jest żaden prezydent nie był.
Nie był tak polityczny jak on.
No i niech tak będzie. Nie będziemy po prostu mówić, że nie jest polityczny.
Nie, no pan mówi oczywiste rzeczy.
10
pięć
maja.
Lat temu był z nas, z naszej struktury popierany i teraz też będzie popierany. Można powiedzieć, że to jeden z chyba z najlepszych prezydentów w ostatnich latach, nie mówiąc o Lechu Kaczyńskim, świętej pamięci, bardzo aktywny, odwiedził wszystkie powiaty.
I można dlatego jest najlepszy?
Najlepszym, można powiedzieć też, bardzo ważna sprawa to jest stosunki polsko-amerykańskie. Nigdy nie były tak dobre jak teraz. To dzięki niemu i zabieganiu o tym mamy dzisiaj możliwość wyjazdu bez wiz do Stanów Zjednoczonych. To spowoduje też, można powiedzieć, większy ruch turystyczny i odwiedziny. To też przyczyni się do większej takiej, no można powiedzieć, dzisiaj bardzo dobre są stosunki. 4,5 tysiąca żołnierzy, będą największe manewry w tym roku. To jest potwierdzenie tego, że Polska zaczyna się liczyć i to wszystko jest też między innymi spowodowane tym, że jest jakaś taka synergia między rządem a
dobrze, a tu lokalnie jak będziecie państwo prowadzić kampanię prezydencką wyborczą, jak rozumiem, struktury PiS-u włączą się.
Oczywiście, bardzo mocno. Ja bynajmniej będę robił to z wszystkich sił, jakie mam. I tak jak swoją kampanię robiłem, tak będę też aktywnie, bo uważam, że ta zmiana, która jest, powinna dalej być kontynuowana. Może wszystko nie jest idealne. Nie wszystko mi się też podoba w naszym rządzie, ale uważam, że naprawdę kraj się silnie rozwija. Jesteśmy naprawdę już liczącym się w Europie. Niestety po odejściu z Wielkiej Brytanii jesteśmy tym, który już widzi to Francja. A Francja naprawdę to już jest kraj, który...
Do Francji, do wizyty prezydenta Emmanuela Macrona na pewno przejdziemy jeszcze w dalszej części tej rozmowy. Drużyna Kosiniaka, a właściwie drużyny chyba też w całej Polsce zawiązują się, które tworzą jedną drużynę kandydata ludowców, który, jeśli wierzyć ostatnim sondażom, ma 4% poparcia. Czy nie martwi to pana pytam Czesława Fiodorowicza, który reprezentuje PSL w studia.
Najważniejsze, że Władysław Kosiniak-Kamysz to jest człowiek przygotowany dobrze do pełnienia takiej roli. Swoim młodym życiem, a długim zaangażowaniem w życie publiczne, pozycję, jaką ma w Krakowie, jest znanym politykiem w Polsce i za granicą, to poparcie jest niewysokie, ale przypominam, że 5 lat temu prawie że z podobnym poparciem startował Andrzej Duda, został prezydentem.
Chyba wyższym. Co do,
jednak. No, może, 14. Może trochę wyższym. Kampania się dopiero rozpoczyna. No niestety, ze smutkiem trzeba powiedzieć, że została ogłoszona w ostatnim z możliwych momentów, kiedy pan poseł Materna powołuje się na Stany Zjednoczone, to w ubiegłym roku już wiedzieliśmy, że 3 listopada będą wybory w Stanach Zjednoczonych. Tutaj czekano do ostatniej chwili po to, by właśnie...
Mógł, no właśnie po co? Przecież co do zasady kampania jest prowadzona.
Żeby prezydent Duda mógł kolędować sobie wszędzie, prowadzić kampanię i jak gdyby zmuszać, bo zgłaszam istotną obawę co do sposobu prowadzenia kampanii, a poprzez zmiany w Państwowej Komisji Wyborczej, tryb potem rozliczania, jest obawa, że każdy nielegalny ruch tych, którzy nie są z PiS-u, będzie narażony na bardzo ostre sankcje. Bardzo dobrze, że te wybory są 10 maja, ponieważ akurat 5 maja to jest święto Rady Unii Europejskiej, a 9 Rady Europy, czy też Europy, czy to będzie tydzień.
Dobrze, że powiedział pan o Radzie Europejskiej, a nie o innej dacie z 9, tu Bogusław Wątor się spojrzał na mnie.
Tak jest, ale...
Nie, bo 1 maja to jest wejście Polski do Unii. Proszę. Ja rozumiem, że panu redaktorowi o to
jest jeszcze 3 maja. Tak, nikt nie mówi o 3 maja. Panowie.
Pan redaktor robi widocznie.
Dobrze, bardzo proszę.
Proszę o niezagłuszanie. Tak, jeden z...
No już Tomasz Bratkowski czeka z Konfederacji.
Tak, ja tylko chcę wyraźnie powiedzieć. Mhm. Akurat w tym tygodniu przedwyborczym będzie dużo o Europie i Unii Europejskiej, ponieważ ta prezydentura jest niesłychanie ważna, by odbudować pozycję Polski w Europie i Unii Europejskiej, która została zdewastowana przez ostatnie 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy i rządy PiS-u. Zdewastowana została rola
i Tomasz,
Polski
teraz
w Unii
Tomasz
Europejskiej
Bratkowski z Konfederacji, Ruch Narodowy, tak? Nie?
Konfederacja.
Pan jest z Konfederacji, dobrze. Nie, to ważne, dlatego że my także musimy wykazywać się pewnymi statystykami dotyczącymi obecności partii politycznych na antenie rozgłośni i nie ma czegoś takiego jak Konfederacja, niestety.
Ale zawsze jest 2 przedstawicieli PiS.
Dobrze, jest przedstawiciel wojewody. Natomiast Tomasz Bratkowski i mamy tutaj w tej chwili sytuację, panowie docencie to proszę, że mamy kandydata z ziemi lubuskiej i z Zielonej Góry w ubiegającego się urząd prezydenta, pan Krzysztof Bosak. Jednakowoż w centralnych przekazach, kiedy mówi się o kampanii kandydata Konfederacji, jest jeden temat, który dominuje i który martwi działaczy Konfederacji, a może nie martwi, więc to, czy będzie kredyt na kampanię prezydencką, czy tego kredytu nie będzie. No i generalnie o nastroje pytam na start oficjalnej kampanii, bo przecież ta kampania także w cyklu prawyborów w Konfederacji była prowadzona. Panie Tomaszu.
Tak, nasz kandydat Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji, z jednej strony ma troszeczkę ułatwione zadanie, ponieważ patrząc na przekrój jego kontrkandydatów, no to są kandydaci słabi. Jest kilku kłamczuszków, którzy nie są wiarygodni.
Takie słowa nieeleganckie.
No, nie są wiarygodni. No, prosty przykład. Prezydent Duda zaklinał się, że się poda do dymisji, jeżeli nie zostanie poniesiona kwota wolna od podatku. Nie zrobił
została, tego. Została podniesiona.
Nie dla wszystkich.
No ale co do zasady została.
No możemy się tak łapać. No,
czyli nie mówmy o kłamczuszkach.
Rzecznik pana prezydenta.
Nie. Mówmy o faktach.
Przypomnijmy ustawę
mówmy
frankową.
O faktach, panie radny, naprawdę. No.
Bądźmy
precyzyjni.
Prezydent Duda mówił...
Okej, z frankami można się zgodzić, że te działania nie były wystarczające, ale jeśli chodzi o kwotę...
Podobnie ostatnio przecież Hołownia też złapany na kłamstwie, no nie oszukujmy się. Jego członek komitetu mówi co innego, on mówi co innego. Gra polityczna już na samym początku.
Mówi pan o spocie kandydata, do którego przedstawiciela akurat tutaj
traci, moim zdaniem traci na wiarygodności już na samym starcie. Pan Biedroń też się przecież zaklinał, że nie zostanie europosłem, został, więc tutaj ta wiarygodność tych kandydatów jest troszeczkę nadszarpnięta.
A Krzysztof Bosak jaką ma wiarygodność?
Przejdę do następnych, tak? Tutaj jeżeli chodzi o...
Ale to nie. Ja się pytałem ewidentnie o kwestię Konfederacji, państwa nastrojów, sytuacji, a pan tutaj chce recenzować. No, nikt tego nie robił w takim stopniu, także bardzo proszę jednak.
To Adrian, proszę powtórzyć pytanie.
Pytanie, jakie nastroje w Konfederacji w to kontekście tak tych finansowych perturbacji?
Z jednej strony jest ułatwione zadanie, ułożycie? Bo ma, no, przewyższa troszeczkę merytorycznie pozostałych kandydatów, naszym zdaniem. Natomiast z drugiej strony jest utrudnione zadanie, jeżeli chodzi o finanse. Wczoraj czytałem, prezydent Duda 19 milionów na kampanię, kandydatka PO podobnie, pozostali po parę milionów. Konfederacja... Można powiedzieć wszystko od
wie,
zera.
Wie pan,
zaczyna?
Jak to wygląda? To wygląda jakby już przygotowywanie linii obrony w kontekście wyniku wyborów, który
no to jest walka Dawida
spodziewany.
Z Goliatem. No, nie oszukujmy się, pieniądze w kampanii są bardzo ważne.
Dobrze, temu wszystkiemu przysłuchuję się w studio w Gorzowie cierpliwie. Jarosław Porwik, doradca wojewody lubuskiego. No i pytanie
cierpliwość to moja specjalność.
O ocenę, może takie otwarte pytanie. My je zadaliśmy też słuchaczom Radia Zachód w tym tygodniu. Jakiej spodziewamy się kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej w pana ocenie?
No na dzisiaj jest, można powiedzieć, że cicho, ładnie, przyjemnie, ale to dopiero początek kampanii. No ale jest też śmiesznie, trzeba przyznać, dzięki kandydacy Platformy Obywatelskiej, która zaliczała wpadkę za wpadką i niektórzy nawet twierdzą, że jest to taki Bronisław Komorowski w spódnicy, ale teraz już do rzeczy, tak?
Może konkretnie.
Otóż no wiadomo, że proszę skorzystać z mediów społecznościowych, to pan będzie mógł zapoznać się z tymi wszystkimi wpadkami, o których mówiłem. Natomiast co się tyczy wyborów prezydenckich, no oczywiście naturalnym kandydatem i Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy jest oczywiście obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda. Kwestia jego formalnego poparcia urzeczywistni się najprawdopodobniej za tydzień. No ale tak jak mówię, to jest tylko formalność. No dlaczego? Dlaczego akurat Andrzej Duda? Otóż no, chyba powinno nam wszystkim bardzo zależeć na tym, żeby prezydentem była osoba, która spełnia obietnicę, która... Panie Sebastianie, ja panu nie przeszkadzałem, jak pan dobrze pamięta, prawda? Jest to osoba, żeby była to osoba, która spełnia obietnice, która no jest na tyle, ile można, wiarygodna, tak? Ja muszę powiedzieć, że pan prezydent Andrzej Duda spełnił prawie wszystkie złożone przez siebie obietnice i w aspekcie społecznym, chociażby, między innymi, no mówił tutaj, że będzie bardzo mocno działał w temacie powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego. Mamy poprzedni wiek emerytalny. Oczywiście mamy bardzo mocno rosnącą płacę minimalną. Przypomnę, że za czasów Platformy Obywatelskiej wynosiła 1750 zł. Mamy teraz 2600 zł. Wzrost o 850 zł. Mamy tutaj stawkę godzinową. Mamy tutaj zmniejszenie zubożenia społeczeństwa, o czym też prezydent mówił. Jemu też na tym bardzo zależało. No i oczywiście te wszystkie sprawy społeczne, które leżały na sercu panu prezydentowi, czyli programy 500+, programy skierowane do pracowników, programy skierowane do dzieci, do młodzieży, do rodzin. No tego było całe mnóstwo i z całych sił pan prezydent spełniał te obietnice. No i oczywiście polityka międzynarodowa. No to oczywiście tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim no robią kawał dobrej roboty. Polska rzeczywiście jest coraz bardziej poważnie traktowana na arenie międzynarodowej. Mamy tutaj oczywiście szereg różnego rodzaju wizyt i spotkań ludzi, którzy reprezentują, można powiedzieć, mocarstwa światowe, tak? No teraz był Macron, wcześniej oczywiście Donald Trump i inni jeszcze przywódcy. Ja nie wiem, co się dzieje z politykami Lewicy i Platformy Obywatelskiej, którzy no, nie potrafią trzymać ciśnienia.
Panowie,
macie jakiś problem zdrowotny? Czy...
Panowie, akurat był przedstawiciel ludowców Czesław Fiedorowicz.
Ale ja się w ogóle nie wypowiadałem, nie wiem, do czego pił.
Panie pośle, przepraszam.
Chyba nie ma wątpliwości co do tego, że odpowiadając na pytanie, bardzo przepraszam. Panie radny, bardzo proszę. Pan również zachwalał kandydatkę Platformy Obywatelskiej, więc no, bądźmy uczciwi. Natomiast wydaje się, że i chyba tutaj jest zgoda co do tego, że aspekt związany z reformą wymiaru sprawiedliwości będzie jednym z kluczowych, głównych tematów w kampanii wyborczej. Także dziś w Warszawie przed Trybunałem Konstytucyjnym odbywa się demonstracja "Obrońmy naszą suwerenność", kasta basta w takim, z takim krótkim hasłem, w którym w tej chwili gromadzą się osoby popierające reformę wymiaru sprawiedliwości przed Trybunałem Konstytucyjnym. No i mamy też w tym tygodniu wydarzenie, kiedy prezydent podpisuje ustawę, która przecież wzbudzała duże wątpliwości opozycji, gdzie Senat zagłosował przeciwko tej ustawie, gdzie było głosowanie w parlamencie. To weto senackie zostało odrzucone, jeśli w ten sposób można powiedzieć, przez większość parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości. Więc kwestia praworządności, kwestia tego, jakie będziemy mieli sądy, jakich będziemy mieli sędziów, to wszystko będzie jednym z głównych tematów w kampanii prezydenckiej, również mając na względzie nasze relacje z Unią Europejską. Chyba co do tego panowie się zgodzicie, bo mamy różne niepokojące sygnały płynące z Komisji Europejskiej. Jerzy Materna, czy to jest uzasadniona teza, że właśnie ta reforma wymiaru sprawiedliwości będzie nam w kampanii wyborczej przyświecać jako jeden z głównych tematów?
Nie wiem, to chyba opozycji zależy. My konsekwencje mówiliśmy to już w 2015 roku podczas kampanii prezydenckiej, a potem kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy, że reforma sądów jest naszym po prostu jednym z wielu elementów, który będziemy chcieli to zrobić. I konsekwentnie powtórzyliśmy to w 2019, mówiąc, i to nie jest jakieś zaskoczenie, że coś dzisiaj zmieniamy. Po prostu konsekwentnie to zmieniamy.
A spodziewał się pan takiego oporu po stronie i opozycji, i części środowiska sędziowskiego?
4 lata temu widzieliśmy to wszystko. No, nie ukrywam, że aż takiego to nie spodziewałem się, że aż całą Europę trzeba zaprzęgnąć do tego, żeby tutaj po prostu można było to zmienić, a jesteśmy w końcu albo państwem suwerennym, albo po prostu kolonią. No w większości wydaje się ostatnim czasie,
kolonią?
Że... No czyją kolonią? To panie, chyba pan wie, nie?
No nie wiemy.
No nie wiemy właśnie.
No właśnie.
No czyją?
To zobaczcie sobie, jak...
No czyją kolonią?
No czyją?
Panie pośle.
No to zostaną dla was.
Dobrze, pytanie retoryczne, tak? Chodzi o pewne wpływy, tak? I tutaj panowie nie trzeba tego rozwijać. Nie panowie prowadzicie program, tylko ja zadaję pytania, a tutaj...
No dobrze, ale pan poseł sobie potrafi poradzić.
Nie, bardzo przepraszam, ale pojawiło się 3 redaktorów.
Jaka kolonia? Pytamy.
Jest pewien problem.
Ale my się pytamy, jaką Polska jest kolonią?
A ja się pytam...
Bardzo twarda teza była.
A ja się pytam w tej chwili o relacje związane z...
Ale jak to właśnie czy?
No, że przede wszystkim zacznijmy od tego, że to, co wprowadzamy tutaj w Polsce, to ten system, który nie podoba się oczywiście wam w opozycji, że będzie jakieś upartyjnienie, a widzieliśmy dotychczas, jak to było upartyjnienie, to pięknie telewizja Polska pokazała, jak idą sobie pan Rzepiński, panem Schetyną, idą. To są fakty.
Ale czyją kolonią jesteśmy, panie
pośle? A jeśli chodzi o kolonię, tak. Unia Europejska próbuje nam narzucić, że mamy sobie... nie zmieniać sądów. A co to oznacza? Że tak naprawdę nie mamy praw. Praw do tego, żebyśmy mogli stanowić. Wara od tego, jeśli chodzi o suwerenność. Unia Europejska po prostu nie ma takich uprawnień.
Czyli
i to już sąd TSUE...
Przedstawicielowi Konfederacji, bo rzeczywiście Unia Europejska i Komisja Europejska w tej chwili wyraża zaniepokojenie reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce. No i pojawiają się także informacje dotyczące tego, że Polska może zostać ukarana jakimiś drakońskimi kwotami. Ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale
nie zostanie, bo nie ma takich po prostu możliwości. Koniec, kropka.
Jak gdyby miał pan teraz szansę dorazić
obcymi językami?
Nie ma i nie będzie. Co mamy robić?
Nie ma i nie będzie. Nie pozwolimy sobie na to.
Panie radny, ja bardzo pana przepraszam, ale teraz ma głos pan
Wystąpimy.
Tomasz Bartkowski.
Panie rektorze,
jak to właśnie pokazujecie,
jak skomentuje pan tę sytuację? Panie pośle,
jeśli można, bardzo proszę,
przedstawiciel Konfederacji, jak zareagować na taką sytuację związaną z, no już z poważnym głosem z Brukseli?
Panie redaktorze, przede wszystkim muszę pana zmartwić. To nie będzie, jeżeli chodzi o Konfederację i naszego kandydata, główny temat w kampanii wyborczej, ponieważ Konfederacja mówi wprost. Ten temat się ciągnie już od 5 lat, walka o sądy. Ten temat jest przede wszystkim nie do rozwiązania na tą chwilę.
To jego rozwiązać.
Najlepszym rozwiązaniem to by było zebrać wszystkich liderów, zamknąć ich pod kluczem, tak jak się wybiera papieża, i żeby przez parę tygodni pracowali razem i napisali nową konstytucję. To jest jedyne rozwiązanie, żeby ten bałagan prawny, który teraz jest, rozwiązać.
Dobrze, a te głosy, które płyną z Komisji Europejskiej, które mogą powodować pewne konsekwencje finansowe.
Tylko, że nie tylko płyną z Komisji Europejskiej, bo i Rada Europy i wiele innych instytucji
tak
samo się odnosi. Żebyśmy powiedzieli, że to nie tylko struktury
nawet
unijne.
Nawet z Moskwy, panie pośle. Bardzo proszę.
Problem jest taki, że w świetnej pamięci...
Nie słyszałem,
prezydent
jest przedstawiciel Rosji w Radzie Europejskiej, także można tak to uznać.
Prezydent Kaczyński, świętej pamięci Lech, podpisywał traktat lizboński i moim zdaniem też popełnił błąd, bo decydując się na podpisanie tego traktatu, wcześniej powinien zasądzić referendum, żeby Polacy określili się, czy chcą brać udział w takim projekcie jak superpaństwo, czyli Unia Europejska, bo jak było referendum, które decydowało o tym, czy wstąpimy do Unii Europejskiej, no to wtedy obowiązywały trochę inne zasady. I teraz stąd jest ten problem, bo Unia się centralizuje, zaczyna oddziaływać na poszczególne kraje, też politycznie, i patrząc na to, mogą na przykład
ale
takie
takie jedno narzucić. Pytanie, czym się zmieniło od tego, dobrze, żeśmy weszli do tego
znowu pan redaktor Wątor mi tutaj
Polacy nie, ale no bo nie, ja nie rozumiem niektórych
Polacy
rzeczy.
Polacy się przede wszystkim godzili na Unię Europejską.
No tak,
wiedzą,
ale czym się zmieniło systemowo? Bo się nic nie zmieniło,
no
według mnie.
Się,
no to co?
Jeżeli Unia teraz wpływa na to, czy mamy mieć takie sądy, czy inne,
a tu w tym rzędzie się nic nie zmieniło, tak jakbyśmy wstępowali,
czy ocena, panowie, czy ocena praworządności, pytanie Czesława Fiedorowicza, czy ocena praworządności powinna być powiązana z właśnie z mechanizmami finansowymi w Unii Europejskiej. Czy pan jest za takim rozwiązaniem, które na przykład spowoduje, że Bruksela, oceniając oczywiście w sposób swój, własny, subiektywny praworządność w naszym kraju, to po prostu... No, oczywiście, chyba nie zobiektywizowany.
No jesteśmy w jakim układzie praworządnym.
No, pytanie, czy,
wchodząc do Unii Europejskiej,
pytanie, czy może nam nałożyć jakieś kary, ograniczyć środki finansowe?
No pewnie, że może.
Tutaj,
pytanie, czy powinno?
Tutaj będę reprezentował inny pogląd niż przedstawiciel Konfederacji. Prezydent Lech Kaczyński, podpisując traktat lizboński, właśnie się do tego zobowiązał, że Polska jako członek Unii Europejskiej przestrzega jako ważniejszego prawa europejskiego, które musi być do tego dostosowane i wszystkie konsekwencje, bo Polska, kiedy dzisiaj jest największym biorcą funduszy europejskich w Europie, do nikogo, tylko do Polski płynęło takie morze pieniędzy, dzięki czemu się dobrze rozwijamy, to jest główny powód naszego rozwoju, zobowiązała się właśnie do takich oto kroków. Smuci oczywiście wypowiedź posła Materny, polityków PiSu, którzy de facto pomagają kandydatowi Konfederacji, panu Krzysztofowi Bosakowi. Gratuluję, że z województwa lubuskiego jest nasz reprezentant, bo czołowy polityk Konfederacji Korwin-Mikke mówi o rozwiązaniu Unii Europejskiej. I to są tony PiSu dzisiaj de facto kwestionujące nasze członkostwo w Unii
Czyli nie
Europejskiej.
Można w Unii Europejskiej, panie Czesławie, przepraszam, wejdę w słowo, różnić się i próbować wpływać na to, w jakim kształcie ma być wspólnota, jakie powinny obowiązywać zasady? Czy należy tylko, tak jak za czasów słusznie minionych,
nie.
Wychwalać jedynie słuszną władzę?
Pewne standardy są oczywiste.
Panie redaktorze, rozwiązania są proste. Już raz ten rząd chciał naruszyć prawo, Unia Europejska i TSUE zwróciło uwagę, większość pisowska zmieniła ustawę po to, żeby taka rzecz nie miała miejsca. Jeżeli teraz tą ustawą kagańcową, łomem chcemy naprawiać praworządność, to trzeba tak samo na to zareagować. Ja mam nadzieję, że dzisiaj pan minister Ziobro, szef tej kasty łamiącej prawo, wyśle faks odwołujący pana Nawackiego, bo ten człowiek, który dał przejaw chamstwa, arogancji, na tym zebraniu, które oglądało, cały świat oglądał, jak w Polsce można zorganizować zebranie publiczne sędziów, jak można łamać niezawisłość, że do tego dojdzie właśnie tak, że człowiek, któremu się pomyliło miejsce, bo chciał naśladować panią Pelosi z Izby Reprezentantów, stał się zwolennikiem Partii Demokratów i porwał równie symbolicznie strasznie ważny dokument. To są rzeczy, które obrazują w oczach całego świata i Unii Europejskiej, że Polska staje się zaściankiem. Jak się czyta panią Mazurę, która jest członkiem Parlamentu Europejskiego, jej słowa o Unii Europejskiej, to ona już jej nie jest. Niech te panie, które opluwają Unię Europejską, natychmiast rzucą mandaty.
A to wszystko europejskie. Raptem parę dni po Brexicie.
A suweren, z którym ja się i ludzie, którym się spotykam, mówią, są przerażeni łamaniem prawa.
Przenieśmy się do studia w Gorzowie.
Naruszaniem niezawisłości i niezależności Polski są przerażeni.
Bardzo proszę, panie Jarosławie.
No więc, drodzy państwo, no chcę powiedzieć w ten sposób, i to jest podstawowa chyba sprawa, że w traktacie lizbońskim nie ma żadnych zobowiązań Polski co do budowy kształtu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Także temat budowy kształtu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości...
Takie słowo jak praworządność tam nie występuje w ogóle.
Wyciągnięte są spod jurysdykcji Unii Europejskiej. Także nic Unii Europejskiej do budowy kształtu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dlatego też między innymi, drodzy państwo, wymiar sprawiedliwości w Niemczech wygląda jeszcze inaczej, we Francji wygląda jeszcze inaczej, w pozostałych krajach.
Niech pan nie kłamie tak jak inni politycy PiSu na ten temat. Niech pan się nauczy, jak tam jest w Niemczech i Francji. Pan kłamie.
I w Niemczech. Troszeczkę kultury, tak? Troszeczkę kultury.
Tak, ale gdyby... Ja wiem, jak jest w Niemczech.
Tak, ale żeby nie przekłamywać.
Druga sprawa, o której też nie mówiliśmy, a warto wspomnieć, że otóż właśnie europosłowie i Polskiego Stronnictwa Ludowego, i Platformy Obywatelskiej, i Lewicy między innymi głosowali nad rezolucją, która może albo umożliwia, albo wzywa do nakładania kar na Polskę z racji łamania praworządności. To jest absolutnym skandalem. To jest absolutnym skandalem. Nie jest to praktykowane, żeby jacykolwiek posłowie, europosłowie z innych krajów głosowali przeciwko własnemu rządowi, przeciwko własnemu państwu. To jest po prostu skandaliczne, skandaliczne zachowanie. Co się tyczy dzisiejszej demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym, organizowanym przez prawą stronę sceny politycznej, no powiem też, z chęcią bym tam był, nawet się wybierałem, ale obowiązki mnie zatrzymały i gwarantuję
państwu, że jest pan tutaj z nami
tysiące uczestników. I kolejna jeszcze sprawa, drodzy państwo, którą chcemy może powiedzieć, zakończyć swoją wypowiedź. Otóż, no mówiąc o uchwale chociażby Sądu Najwyższego, tak? No powiem tak, po pierwsze, ta uchwała Sądu Najwyższego była podejmowana przez część sędziów tylko trzech izb Sądu Najwyższego. Izba Dyscyplinarna i Izba Skargi Nadzwyczajnej została wyłączona z udziału w tym posiedzeniu.
Więc trudno powiedzieć, żeby cały Sąd Najwyższy tę uchwałę podjął, oczywiście.
Druga sprawa, Sąd Najwyższy wszedł w buty władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej. Prawda jest taka, że kwestionowanie uprawnień sędziów jest naganne, ponieważ sędzia staje się pełnoprawnym, że tak powiem, członkiem wymiaru sprawiedliwości w momencie, kiedy jest zaopiniowany i przedstawiony przez Krajową Radę Sądownictwa i jest
uzgodniony z członkami PiSu w regionie.
Przez prezydenta Rzeczpospolitej.
A to dlaczego w Olsztynie nie może orzekać sędzia?
Szanowni panowie.
I kwestionowanie ich uprawnień.
I oddajmy głos przedstawicielowi Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Czy Polska będzie musiała zapłacić za suwerenność?
Zobaczymy. Ja może odniosę się do słów takich historycznych w 1989 roku, które powiedziała znana aktorka pani Joanna Szczepkowska, że w Polsce skończył się właśnie komunizm. A ja chciałbym może trochę to sparafrazować, powiedzieć, że 4 lutego znowu rozpoczął się w Polsce komunizm i państwo totalitarne. I zaraz to uzasadnię. Proszę mi pozwolić uzasadnić. Ja nie przerywałem swoim gościom, przynajmniej w ostatnim czasie.
Dobrze, pozwólmy kontrolować.
Nie przerywał.
Po pierwsze, zauważmy, co się stało z praworządnością w Polsce. To nie jest tylko stanowisko opozycji w Polsce, czy Senatu, czy Marszałka Grodzkiego, tylko całej Unii Europejskiej i nie tylko Unii Europejskiej, o czym już było mówione. Po pierwsze, co się stało w 2017 roku z tak zwaną reformą sądownictwa? Okazuje się, stało się tak, że zburzono kompletnie niezależność sędziów i sądów powszechnych. Dlaczego? Bo pan minister sprawiedliwości, którym jest pan minister Ziobro, sam powołuje najczęściej faksem, prezesów sądów okręgowych.
Jakie sądy mają? Ale...
Nie tylko tych sądów. To jest pierwsza rzecz.
Ale czyja to jest kompetencja powoływanie prezesa sądu?
Pierwszy, jak minister sprawiedliwości z partii rządzącej, z partii, która rządzi w kraju, jak ma być rozdział władzy sądowniczej od władzy wykonawczej w kraju? Kto jest... Podstawowa zasada konstytucyjności nie tylko w Polsce. W tym momencie łamiemy totalnie, jeżeli minister rządzącej partii powołuje prezesów.
Ale to oznacza, że nie dostrzega pan jakby patologii w wymiarze sprawiedliwości, rzeczy, które należałoby zmienić.
Proszę mi
dać. I one się nie zmieniły przez 30 lat, od 89
roku. I przez ostatnie 5 lat również.
Panie redaktorze, czy
to są procesy długotrwałe.
Czy pan słyszy, co ja do pana mówię?
Nie, oczywiście, że
kto
tak.
Kto wybiera z prezesów sądów najwyższych? Minister sprawiedliwości, który rządzi? Jakiś rozdział władzy ustawodawczej od wykonawczej? Nie ma żadnych.
Chodzi o to, żeby żadna z władz nie dominowała w sposób absolutny nad drugą.
Niech pan się nauczy konstytucji.
Nie.
Niech pan się nauczy konstytucji.
Ale proszę również doczytać, na czym polega.
Kolejna rzecz, która się wydarzyła 4 lutego. Dzisiaj prezes wzmocniono rolę rzeczników dyscyplinarnych tych sądów, gdzie rządzą prezesi powoływani przez ministra sprawiedliwości. Dzisiaj taki rzecznik tego sądu może każdego sędziego, który pracuje w tym sądzie, wysłać, ukarać za dowolną rzecz, która mu się nie podoba. No, co może ten sędzia zrobić? No proszę mi pozwolić.
Nie, wie pan, bo ciężko się tego słucha w sytuacji, gdzie na przykład sędzia Juszczyszyn przekroczył prędkość o 100 km na godzinę i przez swoją komórkę dyscyplinującą nie został ukarany.
Ja wiem, że to pana boli jako takiego dominującego rzecznika tego rządu.
Nie o to chodzi. Dlaczego oni do tej pory siebie nie oceniali i nie karali za takie rzeczy jak przekroczenie prędkości, gdzie Juszczyszyn jechał powyżej 100 km na godzinę w terenie zabudowanym, teraz stawia to jako zarzut.
Szanowni państwo, teraz państwo
że ktoś
słyszycie,
chce dyscyplinować sędziów.
Jak opozycja w mediach narodowych jest traktowana i nie może się wypowiedzieć. Pan redaktor, oprócz tego, że zaprasza dwóch przedstawicieli PiS-u, pana
posła przedstawiciela
wojewody, jeszcze pan jest tutaj kolejny przedstawicielem partii rządzącej.
Ja rozumiem,
więc
że panu się może nie podobać, jeśli stawiam kontrargumenty, natomiast rozmawiajmy o faktach.
Mogę?
Bardzo proszę.
Już to tylko w partii, ja dopiero zacząłem, to tylko w partii, pan mi nie pozwoli się wypowiedzieć, tylko w partii w systemach totalitarnych nie ma możliwości skutecznego odwoływania się od swoich, od tego, kto go zawiesił lub skazał. Jest tylko teoretyczna taka możliwość odwołania się przez takiego sędziego. Niech pan zgadnie, do czego się taki sędzia może odwołać.
Proszę kontynuować, nie przeszkadzam.
No proszę mi podpowiedzieć, może pan wie.
Bogusław,
jest taka instytucja, która jest przy Sądzie Najwyższym, tak? Którą kwestionuje właśnie TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości. I to jest tak zwana coś, co nie jest sądem, a karze naszych sędziów w sądach rejonowych. No bo, między innymi sędziego Juszczyszyna. A kto tam będzie orzekał? Jeden tylko przedstawiciel tej Izby Dyscyplinarnej. Jeden przedstawiciel wskazany przez... A Izba Dyscyplinarna została przez kogo powołana? Przez KRS, który są nielegalnie wybrany. To nie jest państwo totalitarne?
Czy Bogusław Wątor, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zgadza się z taką tezą, że 4 lutego rozpoczął się komunizm w Polsce?
Panie redaktorze... Panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli...
Nie, bo to jest ta za Sebastiana Cienoszowskiego.
Ale żeby też radiosłuchacze zrozumieli, o czym my rozmawiamy, to chciałem powiedzieć, że ja i myślę, że wszyscy w tym studiu jesteśmy za tym.
Przepraszam, panowie, pozwólcie kontynuować. Poseł Wątor chce kontynuować wypowiedź. Bardzo proszę.
Krzyżow, Krasulski, który Wybrzeże przecież w 70 roku poskramiał.
Dobrze, no nie będziemy o Rosatim rozmawiać przecież, bardzo proszę.
Ja myślę, że wszyscy w tym studiu chcielibyśmy reformy sądownictwa, bo wiele uwag i zastrzeżeń, nie chcę wchodzić jakich do tego mamy. Tylko, że pamiętajmy, że 5 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość i w zakresie faktycznie poprawy się nic nie zmieniło. Ja na przykład dam taki przykład, ja bym się cieszył, jakby Prawo i Sprawiedliwość wyszło chociażby z projektem ustawy wprowadzającym zatrudnienie asystentów sędziego, tak jak jest w wielu państwach, po to, żeby między innymi sędzia nie musiał skupiać się na pisaniu uzasadnień do podejmowanych wyroków, czy tak dalej. Ale ja tylko mówię, nie? I to są jakby konkrety. I mógłbym więcej wymienić. I teraz chciałbym, żeby słuchacze zrozumieli, o czym my dyskutujemy. My dyskutujemy o tym, że właśnie nie tak, jak ja przed chwilą powiedziałem, o konkretach merytorycznych, które wprowadza Prawo i Sprawiedliwość, żeby ulepszyć sądownictwo, tylko my dyskutujemy tak obrazowo odnośnie sportu się odniosę. Mamy dzisiaj załóżmy taką sytuację, sytuację, że jest sędzia na boisku piłkarskim, który sędziuje. I my nie robimy zmian poprawiających na przykład jego jakość pracy, na przykład, że mu dajemy lepszy gwizdek, lepiej go ubieramy, sprawniejszą szatnię, tak, lepszą szatnię dla niego robimy, dajemy mu możliwość zaglądania w ekran, żeby była powtórka, żeby mógł ocenić swoje na przykład postępowanie, tylko wprowadzamy takie zmiany, że przed meczem, zanim wyjdzie sędziować, musi iść do prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej i spytać się, jaki wynik ma być mecz. I dzisiaj takie zmiany właśnie w sądownictwie próbuje wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość i na tym to polega. I chciałbym, żeby radiosłuchacze to zrozumieli.
Dobrota już nie ma granic.
Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Taka metafora sportowa, jak pan to...
Ale tak to jest, bo przecież...
Człowiek już oderwany od rzeczywistości. Naprawdę, sorry, ale powoli zmieniamy
te zasady. A te
10 tysięcy sędziów, co my mamy wpłynąć na nich i kazać, żeby lepiej usprawniali. Wie pan, że mamy najdroższy system w Europie, jeśli chodzi o koszty utrzymania sędziów. Pan jeszcze mówi, żeby jeszcze dorzucać, jeszcze im dać więcej tych uprawnień. Nie,
ja dałem tylko przykład merytoryczny.
10 tysięcy sędziów zarabiający naprawdę nieźle w Polsce.
Cały świat zobaczył wczoraj pana sędziego Nawackiego, który w sposób żenujący pokazał...
A co zrobił pan Juszczyszyn? Wszedł w coś, co w ogóle nie ma prawa.
Pan Juszczyszyn jest niezawisłym sędzią.
Jemu mózg już wyprawił.
Niezawisłość, panie pośle, niezawisłość polega na tym, że sędzia osądza, a inny sąd, wyższy sąd...
Panie
niezawisłość sędziego jest odpowiedzialnością innego sędziego.
Czy można być sędzią we własnej sprawie? Czy poseł, czy sędzia Juszczyszyn przypadkiem nie wystawił się poza pewien nawias?
Już jemu mózg wyprano.
I czy tutaj pan nie mamy jednak problemu z taką fundamentalną zasadą?
Prezes Nawacki wczoraj pokazał, na czym polega arogancja PiS-u, ludzi mianowanych przez PiS. Jak się nie szanuje sędziego, ustrój, porządek, w jaki sposób Tomasz się Bratkowski, łamie sposób chamski zasady współżycia
drodzy
społecznego.
Państwo, drodzy Państwo, macie tutaj przykład, jak wygląda dyskusja
jak bronią na temat sądu. Bronią właśnie, bo im się dobrze
Państwa,
żyło.
Ten problem jest nie do rozwiązania aktualnie. Jest nie do rozwiązania.
W ogóle co to wiesz,
jedynym rozsądnym teraz rozwiązaniem jest to, żeby spróbować napisać konstytucję na nowo. Bo każda ze stron się okopała.
To jest potrzebne porozumienie. Jak widzi pan, będzie o takie porozumienie
ale
dość trudne.
Mamy tutaj na podwórku w swoim, jak wygląda rozmowa. Ja panom powiem wprost. Przeciętny Polak, który słucha takiej audycji, czy w tym radiu, czy w telewizji, jak słyszy rozmowę na temat sądów, przełącza kanał, bo już jest z tym zmęczony. My rozmawiamy, kłócimy się od 6 lat na ten temat i nie ma żadnego efektu.
Jarosław Porwich, czy Polacy przełączają kanał, kiedy słyszą, jak jest dyskusja o wymiarze sprawiedliwości, o reformie? Jak pan ocenia?
Część na pewno tak, natomiast ja jestem tylko... Może do meritum dobrze. No, w ustawach sądowych chodzi o to, żeby wprowadzić odpowiedzialność sędziów, żeby skończyć z ich bezkarnością, a takich przykładów było bardzo mnóstwo i to przez lata funkcjonowało. No i o to, żeby uciąć im możliwość zaangażowania politycznego, z czym mamy też miejsce. Ja byłem wielokrotnie świadkiem chociażby, kiedy chociażby sędzia Rzepliński konsultował pewne sprawy z politykami Platformy Obywatelskiej. No i sędziowie występują na wiecach partyjnych. No to już woła o pomstę do
musimy
nieba.
Musimy kończyć.
Chodzi o to, że niepokornych sędziów można było
dorzucać dowody. Ale żeby sędzia musiał do posła Materny przychodzić i pytać się,
ale słyszeliście panowie również profesora Rzeplińskiego, który powiedział, że nic się nie zmieni w sądownictwie, jeśli nie zostanie wyrwana Krajowa Rada Sądownictwa. Co ma w tej chwili, co się w tej chwili
Jarek, ja się
dzieje.
Naprawdę to dziwię.
Bardzo dziękuję panowie. Musimy kończyć się rozmowę. Bardzo dziękuję. Studio w Gorzowie. Jarosław Porwich, doradca wojewody lubuskiego. Dziękuję.
Ślicznie dziękuję. Życzę udanego weekendu.
A w studio w Zielonej Górze poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, radny wojewódzki Platformy Obywatelskiej Sebastian Ciemnoczołowski, Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica. Dziękuję. Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe i Tomasz Bratkowski, Konfederacja. Janusz Żyćkowski, kłaniam się, do usłyszenia.